Gościem Radia Maryja jest pan redaktor Witold Gadowski. Witamy na antenie.
Witam.
Panie redaktorze, szczęść Boże. Jaką Polskę, czy takie Polski, czy takich wyborów pan spodziewał się wśród Polaków? Bo to są, można powiedzieć, i nastroje Polski, decyzje, głosowanie. Najwięcej, jak po 89 roku w tej wolnej, mówi się Polsce, pytanie czy wolnej, bo okrągły stół to stół z kantami. Czy tak sobie pan to wyobrażał, czy inaczej?
Ja zawsze powtarzam, że wypowiadając życzenia, trzeba brać za nie odpowiedzialność, bo mogą się spełnić. I około półtora roku temu, jeszcze przed wyborami europejskimi, stwierdziłem, że bardzo byłoby dobrze, gdyby wygrał PiS, ale gdyby weszła do Sejmu także Konfederacja, która będzie utwardzała stanowisko PiS w kilku sprawach, na których mi bardzo zależy. Tu chodzi szczególnie o roszczenia diaspory żydowskiej, Just 47, reparacje wobec Niemiec i taką politykę godnościową, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne. No i cóż, i spełniło się, więc...
A myśli pan, że tego po tej takiej prawicowej konfederacji, czy tym, którzy z tej listy startowali, możemy się spodziewać? Nie jako taki rozłam, tylko rzeczywiście takie uczciwe, tak jak pan mówi, kwestia roszczeń, reparacji i te godnościowe upominanie się o prawa Polaków?
Teraz mamy do czynienia z sytuacją westernową. Ponieważ do Sejmu weszło 11 rewolwerowców, bo tak spostrzegam Konfederację. Nie z wszystkimi jest mi po drodze, bo pewne wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke bardzo mnie od niego odstręczają. A zatem myślę, że teraz tych 11 rewolwerowców się będzie sprawdzało i zobaczymy. Mam nadzieję, że co najmniej kilka postaci z tego grona udźwignie odpowiedzialność i charakter swojej misji poselskiej, a to będzie bardzo ciekawe, bo Sejm stanie się bardzo barwny i dyskusje będą ideowe, a nie tylko związane z doraźną strategią i jakąś polityką personalną. Także pod tym względem wyniki wyborów są ciekawe dla Polski. Mniej ciekawe dla mnie jest to, że bardzo duża jest reprezentacja sił ancien reżimu, czyli SLD, ZSL, że jednak weszli. Liczyłem na to, że już tych formacji na polskiej scenie politycznej nie będzie. Niestety przeliczyłem się. Bardzo drażni mnie osobiście obecność pana Borowskiego, Marka Borowskiego w Senacie, pana Rosatiego, pana Rozenka. To bardzo, bardzo...
Dlaczego?
Dlatego, że to są ludzie, którzy kojarzą mi się z takim nurtem opluwania Polski i wysługiwania się obcym. Kiedyś Sowietom, a teraz już każdemu, kto tylko chce.
A ci, co głosowali, nie mają takiego rozeznania, na kogo głosują? Ja się też nieraz, jak mówimy o tych...
Wyniki wyborów, szczególnie w Warszawie, no po prostu napawają mnie dużym niesmakiem. Warszawa gremialnie głosowała na postkomunistów i ich przyjaciół. Tak bym to ujął. I stąd no, to jest nieprzyjemne w tych wyborach.
Chcielibyśmy, żeby Sejm był poważną, czy reprezentował poważną debatę. Czy pan myśli, że można się tego spodziewać? Czy będzie jakiś jazgot, zabawa, takie rozgrywanie?
Jazgot na pewno ze strony takich ludzi jak Nałożnik, pana Biedronia, czy pani Jachira. No to są ludzie skłonni do ekscesu, ale przecież nie do poważnej refleksji nad Polską, czy do jakiejś...
A przywódcy partii nie mogą ich utrzymać w jakichś ryzach, czy też pozwolą im na takie ekscesy?
Wszystko zależy od tego, czy większość sejmowa, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość, wreszcie będzie miała osobowości, które będą wymuszały pewien szacunek dla majestatu Rzeczpospolitej. No to jest główna siła naszego parlamentu i na niej spoczywa w tej chwili odpowiedzialność za to, w jakim anturażu będą się rozstrzygały polskie sprawy. Więc tu na Prawie i Sprawiedliwości spoczywa ogromna praca i ogromna odpowiedzialność. To już nie będzie 4 lata przysypiania w ławach poselskich przez niejakich posłów, którzy czasem nie odzywali się w ogóle, a czasem lepiej, żeby się nie odzywali.
A co pan myśli o panu Grzegorzu Schetynie, bo 2/3 wyborców PO chce dymisji Schetyny. Jeszcze gorzej to wygląda w przypadku elektoratu całej Koalicji Obywatelskiej. No, drugi raz przegrał.
że to jest partia oportunistów. Partia pana Schetyny to jest partia oportunistów, pieczeniarzy i ona będzie niknęła w ślad za tym, jak będą niknęły profity, które kiedyś to środowisko otaczały. A w tej chwili no, czeka to środowisko post, kolejne 4 lata postu. Więc mam nadzieję, że to środowisko będzie zanikało, bo ono dla Polski niewiele dobrego zrobiło, moim zdaniem.
Już słyszymy, że myślą przywódcy polityczni o wyborach prezydenckich. Podobno Donald Tusk jest takim doskonałym kandydatem i chyba też się do tego będzie przykładał czy przymierzał.
No, pan Donald Tusk może mieć aspiracje oczywiście ogromne, ale należy pamiętać, że kiedyś sprzedał funkcję premiera rządu RP dla sołka biurokratycznego w Brukseli. Więc cóż, teraz skończyła się kadencja i powrót na jakieś lukratywne stanowisko. Myślę, że wyborcy mu tego nie zapomną i chciałbym, żeby przegrał te wybory. To tutaj moje stanowisko jest brutalnie szczere. Natomiast czy prezydentem nadal powinien być obecny prezydent, czy może ktoś, kto jest bardziej dynamiczny, odważny, bardziej uosabia majestat Rzeczpospolitej, no tego trudno mi jest rozstrzygnąć, dlatego że nie ma takiego kandydata w tej chwili na widokręgu, a z tych, którzy są, to oczywiście najbliższy mojemu rozsądkowi jest pan Andrzej Duda.
Panie redaktorze, chciałem zapytać też, jak pan oceni, czy patrzy na tą sytuację w Syrii. Turcja no, targnęła się, rozpoczęła no, niby sprawę dla korytarza jakiegoś bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone też się wycofują, chociaż Donald Trump daje jakieś takie jasne sygnały, może pukając się nawet po głowie w stronę Erdogana. Co ty robisz i co chcesz tak naprawdę osiągnąć? Sytuacja Kurdów, oni też walczą o wolność, a teraz jakby są największymi wrogami. No i w tej konstelacji też udział Europy czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszyscy się wycofują, wszyscy są niemi, nikt nic nie widzi, bo boją się 3,5 miliona ewentualnie uchodźców na terenie Europy.
No te szachy bliskowschodnie, tak jak już od wielu lat powtarzam, kiedyś okażą się bardzo decydujące także dla Europy. Polityka Baracka Obamy, wcześniej George'a Busha, przynosi w tej chwili złe owoce, których efekty spadają akurat na Donalda Trumpa. Pamiętajmy, że rewoltę w Syrii, która rozpoczęła się w 2011 roku, no już dziś to wiemy, rozpoczęto z wyraźnych inspiracji CIA. To wszystko zmierzało do obalenia reżimu Bashara al-Assada. To się nie udało. Bashar al-Assad się obronił przy pomocy strażników rewolucji z Iranu, przy pomocy Hezbollah z Libanu, przy pomocy kontyngentów wojsk rosyjskich. I w tej chwili jest bardzo poważną postacią, nie tylko w Syrii, ale na Bliskim Wschodzie. Więc cóż Kurdowie mogli zrobić? Zostali opuszczeni przez swoich czasowych sojuszników, czyli Amerykanów, wykrwawili się w walkach z państwem islamskim. Przypomnę, że 2 bitwy o Kobane, niezwykle krwawe, Kurdowie wygrali. Mieli ogromną rolę i zarówno jednostki Apagi, jak i jednostki Peszmerga z Kurdystanu miały ogromną rolę w lądowym rozgromieniu państwa islamskiego, w zatrzymaniu ofensywy państwa islamskiego, a potem w wyparciu państwa islamskiego z wielu dużych miast. Dziś zostali pozostawieni sami sobie. To skutkuje ponad 200 ofiarami cywilnymi interwencji tureckiej w północnej Syrii, nazywanej przez Kurdów Rożawą. Mamy moment spokoju, ponieważ Erdoğan cofnął się na 5 dni. Na skutek tego, że Kurdowie niejako wymusili interwencję rosyjską w tym obszarze, zmienili swoje sojusze i w tej chwili siłą rzeczy stali się sojusznikami Asada i Rosjan. Donald Trump osiągnął bardzo cyniczną pozycję, bo doprowadził do ochłodzenia stosunków między Ankarą a Moskwą i myślę, że to było jego zamysłem. Ale to się odbywa kosztem życia zwykłych ludzi, cierpienia. I na dodatek mamy bombę demograficzną, czyli ponad 3 miliony uchodźców, którzy przebywają w tej chwili na południu Turcji, na północy Syrii. I oni w każdej chwili mogą zostać skierowani przez Erdoğana w kierunku Europy. To szczególnie takie memento dla Niemiec, które bardzo wyraźnie pomagały wojskowo Kurdom, żeby przestali to robić. No, Turcy mają wyraźny kompleks kurdyjski i będą przy każdej okazji usiłowali ogromić Kurdów i doprowadzić do tego, żeby zaniechali swoich wolnościowych aspiracji. To jest niestety bardzo skomplikowana sytuacja, w której nie ma strony czarnej, strony białej. Wszyscy popełniają przestępstwa, wszyscy dopuszczają się wojennych niegodziwości. Niemniej no, można powiedzieć, że głównymi ofiarami dziś tej długiej wojny są ludzie, zwykli cywile. A jeżeli chodzi o narodowość, to oczywiście najwięcej płacą za to Kurdowie, szczególnie Kurdowie jazydzi, no i chrześcijanie.
A ktoś może temu przeciwdziałać? Tak pytam o tą Organizację Narodów Zjednoczonych, tych, którzy powinni strzec bezpieczeństwa.
Akurat w tej sytuacji objawia się bezsilność takiej organizacji międzynarodowej z ONZ-em na czele, ich fasadowość i taka sztuczna gra, która jest uprawiana przez te organizacje. Tu decydują mocarstwa, w tej chwili głównymi graczami są Stany Zjednoczone, Rosja, Turcja i Iran. I to się raczej nie zmieni.
Czyli Europa nie za wiele ma do powiedzenia i ten lęk przed uchodźcami może być zupełnie taki uzasadniony i realny. Tak?
Lęk przed uchodźcami jest ze wszechmiar uzasadniony, dlatego że, jak mówię, bomba demograficzna może zostać skierowana w stronę Europy. Europa sobie z tym nie poradzi. Także już i aspiracje francuskie i brytyjskie są historią. Jak pamiętamy, Syria kiedyś była dominium francuskim, Irak był dominium brytyjskim. To jest przeszłość. W tej chwili grę toczą tam główni rozgrywający świata, czyli Chińczycy, Rosjanie, Amerykanie i Iran. Oczywiście jest jeszcze Arabia Saudyjska, która toczy bardzo brudną wojnę w Jemenie, o której bardzo mało mówimy. Jest to najbardziej niehumanitarna, przestępcza wojna, jaka rozgrywa się dzisiaj w świecie, ale o niej nie mówimy, bo propaganda zachodnia nie chce przedstawiać Arabii Saudyjskiej w takiej roli.
Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę, za komentarz.
Dziękuję
Szczęść
bardzo.
Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan redaktor Witold Gadowski.